Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Rozwój jako wolność Amartya Sena, wydany w 1999 roku, to wpływowa książka z pogranicza ekonomii rozwoju, filozofii politycznej i refleksji nad prawami człowieka. Sen podważa rozpowszechnione przekonanie, że o postępie kraju świadczą przede wszystkim wzrost dochodu, uprzemysłowienie lub wielkość produktu krajowego. Proponuje inne kryterium rozwój zachodzi wtedy, gdy ludzie zyskują realną możliwość prowadzenia życia, które mają powód cenić. Wolność jest więc zarazem celem rozwoju i narzędziem, które pozwala go osiągać. Autor nie ogranicza jej do swobody gospodarczej. Analizuje także prawa polityczne, dostęp do edukacji i ochrony zdrowia, jawność życia publicznego oraz zabezpieczenie przed skrajną biedą i kryzysami. Książka łączy argumenty etyczne z analizą instytucji i przykładami historycznymi, w tym rozważaniami o głodzie.
Jej celem nie jest gotowa recepta dla każdego państwa, lecz zmiana sposobu oceniania polityki rozwojowej.
We Pew Centrum nie stoją zasoby same w sobie, ale ludzie, ich sprawczość oraz możliwości działania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rozwój mierzony realnymi możliwościami ludzi, a nie samym wzrostem dochodu. Punktem wyjścia Sena jest rozróżnienie między zasobami, które człowiek posiada, a tym, co rzeczywiście może dzięki nim zrobić i czym może się stać. Wzrost dochodów może ułatwiać lepsze życie, ale nie jest jego automatycznym odpowiednikiem. Dwie osoby o podobnych dochodach mogą mieć całkowicie różne możliwości, jeśli jedna z nich żyje z niepełnosprawnością, nie ma dostępu do publicznej opieki zdrowotnej albo doświadcza dyskryminacji. Dlatego wskaźniki produkcji i średnich dochodów są dla Sena użyteczne, lecz niewystarczające. Nie mówią bezpośrednio, czy ludzie mogą uniknąć przedwczesnej śmierci, zdobywać wiedzę, pracować, uczestniczyć w życiu społecznym i podejmować decyzje dotyczące własnego losu. Autor udźmudzie ubóstwo jako pozbawienie podstawowych zdolności, a nie wyłącznie brak pieniędzy. Taka perspektywa zmienia ocenę polityki publicznej.
Pytanie nie brzmi jedynie, czy gospodarka rośnie, lecz czy jej efekty poszerzają zakres rzeczywistych wyborów także dla osób najsłabszych. Sen nie neguje roli rynku ani dochodu.
Sprzeciwia się natomiast traktowaniu ich jako ostatecznego celu. Gospodarka ma znaczenie o tyle, o ile zwiększa ludzką wolność i pozwala ludziom działać jako podmioty, nie tylko odbiorcy pomocy. Po drugie,
pięć wolności instrumentalnych jako wzajemnie wzmacniający się system. Sen porządkuje swoją koncepcję przez pięć wolności instrumentalnych swobody polityczne.
Możliwości ekonomiczne, okazje społeczne, gwarancje przejrzystości oraz ochronę zabezpieczającą. Swobody polityczne obejmują udział w debacie i wyborach, krytykę rządzących oraz wolność informacji. Możliwości ekonomiczne dotyczą dostępu do pracy, kredytu, wymiany i zasobów potrzebnych do produkcji lub konsumpcji. Okazje społeczne to zwłaszcza edukacja i ochrona zdrowia.
Gwarancje przejrzystości oznaczają jawność, zaufanie oraz ograniczanie oszustwa i korupcji.
Ochrona zabezpieczająca obejmuje natomiast instytucje, które chronią ludzi przed popadnięciem w skrajną nędzę, na przykład w czasie bezrobocia, klęsk lub kryzysów. Najważniejsza jest jednak zależność między tymi obszarami. Wykształcenie zwiększa szanse zawodowe i zdolność uczestnictwa w polityce.
Wolna prasa może ujawniać zaniedbania, które zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu żywnościowemu.
Zabezpieczenia socjalne pozwalają przetrwać wstrząs bez utraty podstawowej sprawczości. Sen odrzuca więc prosty wybór między państwem, rynkiem i demokracją.
Rozwój wymaga instytucji, które uzupełniają się, zamiast działać w izolacji. To właśnie sieć wzajemnych wzmocnień, nie pojedyncza reforma, stanowi mechanizm trwałej poprawy.
Po trzecie, demokracja, informacja i odpowiedzialność publiczna w zapobieganiu katastrofom. Istotna część argumentacji Sena dotyczy politycznego wymiaru bezpieczeństwa. Autor pokazuje, że klęski głodu nie muszą wynikać wyłącznie z fizycznego braku żywności. Desadujące bywają utrata dochodu, załamanie możliwości nabycia pożywienia, brak pracy oraz nieskuteczna reakcja władz. W takim ujęciu problemem są uprawnienia ludzi do zdobywania żywności i środków utrzymania, a nie tylko ogólna wielkość zapasów. Sen wiąże skuteczniejsze zapobieganie wielkim klęskom z działaniem demokracji wolnej prasy i publicznej krytyki. Rząd poddawany wyborczej ocenie oraz presji niezależnych mediów ma silniejszy bodziec, by reagować na widoczne cierpienie ludności.
Nie jest to twierdzenie, że demokracja eliminuje wszelką biedę, niedożywienie czy błędy administracji. Jej znaczenie polega na tworzeniu kanałów alarmowych, rozliczalności i możliwości domagania się działania. Ten fragment książki rozszerza ekonomiczne myślenie o kryzysie.
Pomoc żywnościowa może być konieczna, ale równie ważne są zatrudnienie interwencyjne, transfery, wiarygodna informacja i zdolność obywateli do wywierania wpływu.
Sen przekonuje, że prawa obywatelskie nie są luksusem odkładanym na czas po rozwoju.
Mogą być praktycznym narzędziem ochrony życia i ograniczania najbardziej dotkliwych form deprywacji. Po czwarte, edukacja i zdrowie jako źródła sprawczości,
a nie jedynie koszty socjalne. Sen sprzeciwia się traktowaniu wydatków na szkoły, opiekę medyczną i podstawowe usługi publiczne jako dodatku możliwego dopiero po osiągnięciu wysokiego wzrostu gospodarczego.
W jego podejściu są one bezpośrednim poszerzeniem wolności.
Osoba, która umie czytać, ma większą zdolność rozumienia informacji, znalezienia pracy, korzystania z praw i uczestnictwa w życiu wspólnoty.
Dostęp do ochrony zdrowia wydłuża życie, zmniejsza cierpienie i pozwala w ogóle wykorzystywać inne możliwości.
Zarazem takie inwestycje mają konsekwencje gospodarcze, poprawiają produktywność, mobilność oraz zdolność ludzi do podejmowania inicjatywy.
Sen unika jednak redukowania edukacji i zdrowia do narzędzi produkcji. Ich wartość jest także wewnętrzna, ponieważ dotyczą jakości życia i ludzkiej godności.
Szczególną wagę ma dla niego dostęp kobiet do nauki, pracy i udziału w decyzjach. Poszerza on autonomię kobiet, ale wpływa również na warunki życia rodzin i społeczności.
W ryczy sposób autor pokazuje, dlaczego przeciwstawienie rozwoju społecznego i gospodarczego jest fałszywe.
Polityka skoncentrowana wyłącznie na inwestycjach materialnych może pomijać bariery, które uniemożliwiają ludziom korzystanie z efektów wzrostu.
Rozwój społeczny nie jest nagrodą po sukcesie ekonomicznym, lecz jednym z warunków jego bardziej sprawiedliwego i trwałego przebiegu.
Na koniec. Uniwersalność praw człowieka i odejście od obrazu biernych beneficjentów. Książka broni poglądu, że podstawowe wolności i prawa człowieka mają znaczenie uniwersalne.
Choć ich instytucjonalna realizacja może przybierać różne formy w różnych społeczeństwach.
Sen polemizuje z twierdzeniem, że prawa polityczne lub obywatelskie są wyłącznie zachodnim dodatkiem, niepasującym do kultur azjatyckich czy państw rozwijających się.
Nie buduje tej odpowiedzi na założeniu, że wszystkie społeczeństwa są identyczne.
Podkreśla raczej, że możliwość uniknięcia głodu, wyrażenia sprzeciwu, zdobycia wykształcenia i udziału w decyzjach publicznych dotyczy podstawowych ludzkich interesów.
Ważnym elementem jest też pojęcie sprawczości. Ludzie dotknięci ubóstwem nie powinni być przedstawiani wyłącznie jako odbiorcy programów pomocowych zarządzanych przez ekspertów z góry.
Są uczestnikami rozwoju, zdolnymi do działania indywidualnego i zbiorowego, do formułowania potrzeb oraz wpływania na instytucje.
To przesunięcie ma konkretne konsekwencje dla polityki.
Skuteczność programu zależy nie tylko od wielkości przekazanych środków, lecz także od tego, czy wzmacnia on możliwość organizowania się, dostępu do informacji i publicznego głosu.
Sen łączy więc język praw z analizą praktycznych skutków.
Prawa są ważne same w sobie, ale pomagają także tworzyć warunki, w których społeczeństwo wcześniej rozpoznaje problemy i skuteczniej na nie odpowiada. Podsumowując,
rozwój jako wolność warto polecić przede wszystkim studentom ekonomii, polityki publicznej, socjologii, stosunków międzynarodowych i praw człowieka,
a także osobom pracującym w administracji, organizacjach społecznych oraz instytucjach rozwojowych.
Skorzystają z niej również czytelnicy, którzy chcą zrozumieć, dlaczego wysoki dochód narodowy nie musi oznaczać dobrego życia dla większości mieszkańców.
Książka wymaga skupienia, ponieważ Sen prowadzi równolegle rozważania ekonomiczne, filozoficzne i instytucjonalne.
Nie oferuje prostego zestawu technicznych recept ani jednego wskaźnika, który rozstrzygałby, czy kraj jest rozwinięty.
W zamian dostarcza mocniejszego języka do zadawania właściwych pytań o edukację, zdrowie, bezpieczeństwo, demokrację i nierówności.
Na tle wielu książek o rozwoju wyróżnia ją konsekwentne połączenie normatywnego pytania o to, co ludzie powinni móc robić.
Z praktyczną analizą mechanizmów gospodarczych i politycznych, Sen nie przeciwstawia wolności efektywności, rynku państwu ani praw obywatelskich walce z ubóstwem. Pokazuje, że te elementy mogą się wzajemnie wspierać, ale tylko wtedy, gdy analizuje się ich realne działanie w życiu ludzi. Szczególnie trwałą wartością książki jest przesunięcie uwagi z abstrakcyjnych agregatów na zdolności i sprawczość jednostek. Dzięki temu pozostaje ona ważnym punktem odniesienia dla debat o tym, jak mierzyć postęp oraz jak projektować politykę, która nie tylko zwiększa zasoby, lecz rzeczywiście poszerza ludzkie możliwości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Amartya Sen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.